oczy w słup.
Kataklizm, który trzeba przeżyć, ale nie widzi się w nim sensu.
A to nie jest wypowiedź dotycząca magazynu Nie Tylko o Książkach, którego państwo właśnie słuchacie.
A przynajmniej mamy taką nadzieję.
Robert Miżyński,
Anna Gruszecka
i Krzysztof Jankowski. Witamy i zapraszamy na najbliższą godzinę w Merkurym.
Taka reklama czytania literatury wydaje mi się pod tym względem świetna.
A tym właśnie będziemy się zajmować.
Czyli zachęcaniem do czytania.
Chcę, żebyśmy mieli taką radość obcowania z naszą własną historią, bo ona naprawdę jest ciekawa.
O tym przekonana jest Elżbieta Herezińska, której książka jest naszym nowym tytułem tygodnia.
Ale także szamotulska laureatka kolejnych konkursów historii. Historycznych na co dzień uczennica miejscowego liceum.
O wiele rzadziej zdarzało mi się bywać w Pradze, niż czytać w ostatnich kilku latach polskie książki poświęcone Pradze i Czechom.
Co jest bardziej atrakcyjne, bywanie czy czytanie? Odpowiemy w rozmowie z Piotrem Śliwińskim.
W książce zamieszczone są rozmowy i eseje Jarosława Modzelewskiego, Marka Sobczyka i Marii Tarabały. I co?
No właśnie, co? O tym powie Paweł Kamza.
No skąd granie na tym organie mowy męskiej, jak to często jest ujęte w Benkarcie?
O co chodzi w tym pytaniu? To także usłyszą państwo w naszej audycji z ust autora Rafała Szamburskiego.
A zaczniemy od zapowiedzi.
Tytuł tygodnia.
O tej książce mówiliśmy w czerwcowym wydaniu naszego programu i wtedy zapowiadaliśmy, że będzie naszym tytułem tygodnia.
No i jest. Korona śniegu i krwi. Powieść Elżbiety Herezińskiej zyskała już uznanie tak czytelników, jak i recenzentów.
Opowieść o królu Przemyśle II i scalaniu państwa polskiego po rozbiciu dzielnicowym budzi zachwyt epickim rozmachem, intrygującą fabułą, wartką akcją oraz barwnością postaci.
Ale w końcu rzecz dotyczy Piastów, a jak mówi sama autorka...
Herezińska leci na Piastów. Co tam się dzieje?
Do tej pory moją ulubioną powieścią o Piastach był Bolesław Chrobry Gołubiewa, ale Herezińska ze swoim rozmachem wypada równie interesująco.
Akcja Korony Śniegu i Krwi rozgrywa się na przestrzeni kilkudziesięciu lat.
Są wojny, pogrzeby, wesela, turnieje, spiski zdrady i namiętne miłości.
No i jak to u Herezińskiej, interesujący są nie tylko mężczyźni, ale równie interesujące są kobiety.
Inaczej być nie może, jeśli popatrzymy na Piastów, na przykład świętą Jadwigę, o której w ośmiobocznej komnacie zamku we Wrocławiu rozmawiają Przemysł II i Henryk Wrocławski.
A znasz historię, jak nasza prababka Jadwiga poszła boso do szalonego Konrada z Mazowsza? Siedzieli rozparci na dwóch równych sobie książęcych krzesłach. Tylko oni dwaj i dolewający wina dziewczęta. Henryka brodatego uwięził Konrad, u nas na Śląsku mówi się Jędrzycha. Jak wiesz lepiej, to samo powiedz. Zirytował się Przemysł. Nie, nie, ja właściwie nie znam tej historii, gadaj. Nie było mocnych, którzy by odbili Jędrzycha. Wszyscy bali się Konrada i nasza babka Jadwiga sama, bez żadnego zbrojnego, bez żadnej obstawy, kazała się wieść wozem do Płocka. Boso, bo jak wiesz, butów nawet zimą nie nosiła. Poszła na zamek, a wpuścili ją, bo najpierw myśleli, że to jakaś żebraczka albo inna biczowniczka. Nie domyślili się, że to księżna śląska i ona, rozumiesz, prosto do sali książęcej idzie. A jak stanęła przed Konradem, jak na niego spojrzała, to on, rozumiesz, najpierw zdębiał, potem go sparaliżowało, a potem sam Jędrzycha z lochu wypuścił. Ja mu się nie dziwię, Konradowi. U mnie we Wrocławiu jest dużo ludzi, którzy znali prababkę Jadwigę. Oni mówią, że jak się na człowieka spojrzała tymi białymi oczami, to mogiła. Ponoć zamiast bądź pozdrowiona księżno, na jej widok co drugi zaczynał głośną spowiedź.
Jarosław Zoń od poniedziałku będzie czytać fragmenty historycznej powieści Elżbiety Herezińskiej Korona śniegu i krwi.
Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Zyski Spółka.
Nie zapominajmy o tym, jak pikantna jest ta historia.
Nie zapominamy i dlatego jeszcze jedna informacja.
Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia trafi do sprzedaży audiobook z Koroną śniegu i krwi.
Właśnie w Merkurym trwają nagrania tej powieści. Będzie to 30-godzinna audioksiążka w formie słuchowiskowej z oryginalną muzyką i udziałem kilkudziesięciu aktorów.
Duże przedsięwzięcie, które podjęliśmy wraz z poznańską oficyną Zysk i Spółka.
Rozmowę z autorką przypomnimy na zakończenie dzisiejszego wydania magazynu Nie Tylko o Książkach.
Dawno nie czytałem książek o sztuce współczesnej.
Okazja się jednak nadarzyła i po piosence Paweł Kamza rozwinie tę myśl. Well, I've wandered around after hour of work and I've waited in vain here for weeks. The ghost of a girlfriend is here in my room. I still smell her perfume in my sheets. But that's not
Magazyn Oczy w Słup w Merkurym z Poznania.
Rozstał się z swoimi przyjaciółmi, odrzucił politykę.
I co mu zostało? Paweł Kamza.
Między oczy.
Andrzej Wróblewski Nieznany, pod redakcją Jana Michalskiego. W książce zamieszczone są rozmowy i eseje Jarosława Modzelewskiego, Marka Sobczyka i Marii Tarabały. I co? Jak można pisać o malarzu? O malarzu tak znanym, a równocześnie rzeczywiście nieznanym. Myślę, że wszyscy, którzy oglądają polską sztukę współczesną, pamiętają słynne obrazy Wróblewskiego, rozstrzelani, ukrzesłowieni, takie postaci zamienione w krzesła albo figury rozpłaszczone na ścianie tuż przed rozstrzelaniem. Czytałem tą książkę z niezwykłą uwagą i zaciekawieniem i zmęczeniem, powiem od razu, ponieważ dawno nie czytałem książek o sztuce współczesnej i chociaż Modzelewski i Sobczyk bardzo pięknie analizują, wprowadzając Wróblewskiego w kontekst awangardy lat 20-30 i późniejszej Europy, miałem poczucie, że ciągle nie dotykam tego najważniejszego. Sprawę wyświetla zamieszczony na końcu, na szczęście zamieszczony na końcu, list Wróblewskiego do żony. I ten list Wróblewskiego jest najwyższą wartością tej książki. Warto tą książkę tylko dla tego listu przeczytać. Zamieszczone ilustracje są ogromnie istotne. I poza listem do żony, o którym wspomniałem, dla mnie odkryciem był szkicownik Wróblewskiego, gdzie widać, jak od form realistycznego rysunku dochodzi do niezwykłego uproszczenia, a akty, które tam rysuje, są tak bliskie temu, co robił dużo później Nowosielski, że aż sam się zdziwiłem, a przecież robił to Wróblewski w latach 50. Dla przyzwoitości przypomnę, że urodził się w roku 27 w Wilnie, chodził tam do szkoły, nie zdążył zdać matury oczywiście, kończył na tajnych kompletach, przeżył wejście wojsk radzieckich i zajęcie Wilna. Na jego oczach, 12-letniego zaledwie chłopca, umarł ojciec na apopleksję. Był wychowywany przez matkę. Po wojnie uciekł z matką z Wilna do Krakowa, tam kończył szkołę plastyczną, wyższą akademię i należał do młodych gniewnych. Razem z Andrzejem Wajdą walczył z kapistami, stanął po stronie nowego realizmu, był bardzo zaangażowany politycznie, rozstał się swoimi przyjaciółmi, odrzucił politykę i próbował cały czas malować. Umarł mając 29 lat w nieznanych okolicznościach w Tatrach. Znaleziono go w śniegu z dwoma ranami w głowie nieznanego pochodzenia, w spodniach narciarskich, na które nałożył spodnie od piżamy. I ten obraz człowieka w kurtce narciarskiej i spodniach od piżamy z dwoma ranami w głowie nieznanego pochodzenia jest dla mnie, kiedy sobie to wyobraziłem, skrótem wszystkich jego obrazów. Wszystkie tłumaczenia historyczno-sztuczne pokazujące związki Wróblewskiego z gałęziami sztuki, które w tym czasie rozwijały się z awangardą, postawangardą i innymi kierunkami, które wpływały niewątpliwie na niego, jakby dla mnie są ważne, kiedy przeczytałem słowa, gdzie Wróblewski mówi, że całe jego życie jest w zasadzie popełnieniem samobójstwa na raty, że malowanie jest próbą samobójstwa na raty, że on żyjąc cały czas próbuje popełnić samobójstwo, że wszystko, co robi, jest samobójstwem. Wtedy każda analiza, nawet najbardziej piękna i najbardziej formalna, które przeprowadzają autorzy tego tomu, są zupełnie bezradne wobec takiej wypowiedzi artysty, malarza, tak naprawdę wyznania człowieka. I wielkim mistrzostwem Jana Michalskiego, redaktora tomu, jest to, że ten tekst znalazł się na samym końcu. Można przebrnąć lub przeczytać z ogromną przyjemnością wszystkie analizy historyków sztuki, wypowiedzi przyjaciół, wypowiedzi znajomych, przeczytać wypowiedzi i artykuły polemiczno-redakcyjne młodego, bardzo zbuntowanego Wróblewskiego, aby dotrzeć do tego tekstu i zatrzymać się, a potem jest tylko jego szkicownik z absolutnie uproszczonymi formami. Stajemy wobec, nie wiem wobec czego, wobec śmierci narysowanej, wobec próby narysowania śmierci. Andrzej Wróblewski, Nieznany.
Oczy w słup.
Paweł Kamza mówił o książce pod redakcją Jana Michalskiego.
Nie, że my wszyscy, ale my też my.
Dlaczego my i w jakiej sprawie my? Wyjaśni za kilka minut Rafał Szamburski. Always on the bright side, when there's so much going down on the other side. It's like I live in a bubble with no trouble, and problems don't exist. I check on the other, that ain't the case at all. It goes back to the time when I was very small. Not in mind, but size and age, my papa used to say. You can always look at the negative, but you should always live in the positive. So I try every day to live in that way. What they could have been, as opposed to living in what is and how much they can, and be the first to complain about nothing and life going their way. The attitudes that I can't do nothing about, and very happy with just breathing in and out. The ones that when you say let's go make a difference, they'll say nah, that's okay. So I don't waste time on the trip side, 'cause I do know the real on
pojawia się dwoje ludzi.
Ściślej dwóch. I obu o imieniu Rafał.
Pierwszy jest autorem, drugi dziennikarzem.
Pierwszy nazywa się Szamburski, drugi Regulski.
I ten drugi przepytuje tego pierwszego na okoliczność powieści pod tytułem Bękart.
Pełnym głosem.
Spowiedź życia, znowu spowiedź życia. Skąd to zamiłowanie do takiej narracji?
Znaczy, to jest przede wszystkim narracja pierwszoosobowa. Wydaje mi się, że ona jest bardzo wiarygodna. No a skąd to się wzięło? No, prawdopodobnie z ilości przeczytanych książek, zwłaszcza Bohumila Hrabala, który właśnie w ten sposób operował słowem. Jego wszystkie powieści i opowiadania miały formę pierwszoosobową. I w związku z tym, no, hołd oddawany mistrzowi jest ciągły.
Bohater znowu z takiego społecznego offu, takiego jakiegoś marginesu.
Znaczy tak, przede wszystkim bękart. Kim jest bękart? To jest dziecko, chłopiec, zrodzony z lędźwi żołnierza Armii Czerwonej i zgwałconej zakonnicy. Matka i ojciec niejako nie są przypadkiem, bo czym jest żołnierz Armii Czerwonej? Jest po prostu komunizmem rosyjskim, a czym jest zgwałcona zakonnica? Jest po prostu katolicką Polską. Data narodzin bękarta, czyli 1944 rok, też nie jest przypadkiem, dlatego że jak wiemy, to jest ten czas, kiedy w Polsce na dobre rozgościł się komunizm i trwał on do 1989 roku. Także wszystko, o czym tutaj mówimy, niejako ma podwójne znaczenie.
No i jest to bękart niechciany, zakompleksiony, to tak. Właśnie my.
Nie, że my wszyscy, ale my też my. Nie tylko my, ale też my. To jest bardziej człowiek władzy tamtego okresu.
Konsekwentnie budujesz obraz głównego bohatera, który jakoś uosabia Polskę, no właśnie taką niedopracowaną, niedokończoną, niedorozwiniętą, porzuconą, zbękarciałą.
To też nie tak, bo to nie jest próba syntezy całego społeczeństwa i próba wlania całego społeczeństwa do jednego bohatera, ale to jest niejako między innymi ten człowiek, ten homo sowieticus, jaki rządził nami w latach 44-89. I to jest próba niejako w odniesieniu do ludzi władzy, dokonania takiej małej syntezy, a nie do nas jako do całego społeczeństwa.
Bo ja już podejrzewałem, kiedy zobaczyłem kolejny twój utwór w formie pierwszoosobowej narracji, takiej rozrachunkowej, że może to jest jakiś twój własny rozrachunek, nie wiem, leczenie, może za dużo powiem, kompleksów.
Znaczy, ja stosuję narrację pierwszoosobową, bo według mnie jest to najbardziej wiarygodna, najbardziej przemawiająca do czytelnika narracja i stąd taka, a nie inna forma. Ale w tym, co ty mówisz, a propos leczenia kompleksów i tak dalej, jeśli tak, to pewnie dzieje się to gdzieś na pograniczu progu świadomości, bo świadomie to nie jest czynione na pewno. Zresztą mój bohater urodził się w 1944 roku, ja w 1971. Ja z komunizmu pamiętam troszeczkę. To wszystko, co złożyło się na bękarty, to są opowieści tych, którzy żyli przed wojną, w okresie stalinowskim i to jest niejako powieść uknuta z tych opowiastek ludzi znacznie starszych ode mnie.
Ale to są opowieści wysłuchane, przeczytane przez ciebie?
Nie, to są opowieści zdecydowanie wysłuchane, tak, najbardziej.
W tej powieści panuje takie swoiste napięcie pomiędzy wielkością i małością. Główny bohater posiada doceniany przez panie wielki walor fizyczny, wiemy o co ho, i podły charakter. Osiągnął wysoką pozycję w malutkim mieście, ja tak po prostu czytam z moich notatek. Skąd to granie na tej wielkości i małości?
No skąd granie na tym organie mowy męskiej, jak to często jest ujęte w bękarcie? No nie od dzisiaj wiemy, że ten organ jest sprawcą wielu karier. Tak karier pań, jak i panów, w związku z tym obecność tego czynnika w powieści pod tytułem bękart. Granie małością, dlatego że małość buduje kompleks, a kompleks często jest trampoliną do tego, żeby sobie udowodnić kimś innym, że jestem lepszy niż ktoś.
Udowodnić niekoniecznie w sposób etyczny.
Oczywiście, jak najbardziej. Ale udowodnić, że się jest ponad, że się jest lepszy. I tak postępuje nasz bękart. Ja ci powiem, jaki był zamiar w momencie, kiedy rozpocząłem pisać to. Nakreślenie portretu homo sowieticusa, czyli tej istoty, jaka rządziła u nas w latach 44-89. Ale w międzyczasie okazało się, że to nie jest tylko i wyłącznie portret homo sowieticusa, ale także to jest portret człowieka, który po prostu nie potrafi żyć wartością, nie potrafi żyć dobrem. Także tutaj wykraczamy niejako poza wymiar publicystyczny, a wchodzimy w wymiar ludzki.
Czy przygotowując się do tej opowieści, czytałeś Tischnera, jakieś tego typu publikacje, które zgłębiały homo sowieticusa?
Nie, ja homo sowieticusa to znałem przede wszystkim z opowieści tych, którzy z takim homo sowieticusem się zetknęli. Czy to w spółdzielniach produkcyjnych, czy to w PGR-ach, czy to tutaj u nas na miejscu. Zresztą te byty mentalne przetrwały okres upadku PRL-u i one są obecne. Dzisiaj też takich bękartów spotykamy tu i ówdzie.
Oczy w słup.
Powieść Benkart niedługo będzie naszym tytułem tygodnia.
Podobnie jak debiut Szamburskiego, wypracowanie nadobowiązkowe z Bohumila Hrabala ukazała się nakładem Wrzesińskiej Kropki.
W Polsce powstała jakaś przedziwna czeska egzaltacja.
Stąd wnoszę, że Piotr Śliwiński nie jest jej entuzjastą. Jak jest rzeczywiście, przekonamy się już wkrótce. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.
Krzyżowym ogniu.
Aleksander Kaczorowski, praski elementarz. Profesor miał wrażenie, że już o tym rozmawialiśmy.
Tak, miałem wrażenie, że czytałem tę książkę. Pewnie czytałem.
No czytać na pewno. A może to jest trochę... rozmawialiśmy? Nie rozmawialiśmy o niej.
Ale może to jest ten rodzaj pisania, który sprawia, że kiedy się to pisanie czyta, ono wydaje się już kiedyś czytane, tak sobie trochę myślę. Dlaczego? Dlatego, że to jest książka sympatyczna i ja właściwie nikomu bym jej nie odradzał, ale muszę powiedzieć szczerze... Ale
polecał specjalnie chyba też nie.
To zależy, ale muszę powiedzieć, że o wiele rzadziej zdarzało mi się bywać w Pradze, niż czytać w ostatnich kilku latach polskie książki poświęcone Pradze i Czechom. Aż w końcu doszedłem do paradoksalnego wniosku, czytając kolejną, że już ją kiedyś czytałem.
I że nie chcesz jechać do Pragi.
Nie, nawet nie, ale że już to kiedyś czytałem. I zapewne mogłem to przeczytać, bo to jest książka wznowiona, wzbogacona, przeistoczona, ale kiedyś już opublikowana Aleksandra Kaczorowskiego. Mogłem mieć to wrażenie, ale może jej nigdy nie czytałem jednak. Może po prostu się powtarza pewien klimat aprobaty, zachwytu, pewnej egzaltacji czeskiej. W Polsce powstała jakaś przedziwna czeska egzaltacja, która wydaje mi się trochę sympatyczna. Odrobinę zabawna, dlatego że my egzaltujemy się Czechami, których chwalimy za to, że nie są skorzy do egzaltacji, do emocjonalizacji, do histerii, do utraty kontaktu z rzeczywistością, do nietraktowania samych siebie z pewnego rodzaju dystansem, ironią i tak dalej, i tak dalej. To wszystko nam się w Czechach szalenie podoba, ale reagujemy na to, co nam się podoba niezmiernie po polsku, taką jakąś powiedziałbym czeską pozytywną histerią, tak? Że się tak wyrażę. No, i ta książka, która ale powtarzam, ta książka ma dużo zalet, ale coś ma z tego klimatu jakiegoś, tak sobie pomyślałem, niech to do diabła. Już wiemy, że Czesi są fajni, że Praga jest fajna, czeska literatura kapitalna, Hrabel doskonały, Haszka nie zapomnimy. Kochamy to wszystko.
Czy naprawdę?
Ale teraz, nie, tu się oczywiście pod tym podpisuję.
Tutaj oczywiście się nie zgadzamy.
Tutaj oczywiście się pod tym podpisuję. To jest wszystko świetne, tylko że ja bym sobie myślał, że chciałbym przeczytać książkę, która wychodzi poza ten horyzont odkrycia, takich jednak właśnie elementarnych. To jest elementarz, więc ten tytuł go jakoś tłumaczy. Ale poza ten taki jednak horyzont elementarnych ustaleń dotyczących tego, co nam się podoba w Czechach, w Pradze i w czeskiej literaturze. Tych powodów jest bardzo dużo, ale ja bym chciał, żeby teraz to jakoś je przetasować albo coś z tym zrobić.
Może głębiej, bo to w ogóle te książki na ogół płytkie są niestety. No, to już dyskutowaliśmy o jednej z książek Mariusza Szczygła. Oczywiście nasze refleksje dotyczące...
W dwóch książkach
byliśmy poróżnieni dodam, bo
mnie się te książki generalnie nie podobają,
bo
wydają mi się dość niestety płytkie i niestety
dosyć
banalne.
Interesujące,
na tym tle to tam Kaczorowski to w sumie nawet jest trochę interesujący, bo się przynajmniej czegoś można od niego dowiedzieć.
Powiedzmy sobie, bo wprost jest bardzo interesujący.
Ja zaraz dopuszczę kolegę redaktora do głosu, tylko dokończę.
Ja cierpliwie czekam cały czas.
Dokończę tylko to, co mam do powiedzenia w kwestii tej książki. I pod tym względem ona jest rzeczywiście interesująca. Ona jest w sumie nawet trochę chłodna. Tak pół żartem można powiedzieć, że wynika to z tego, że Czeski i Praga nie były pierwszą miłością Aleksandra Kaczorowskiego. On tam wspomina, jak znalazł się, był na studiach slawistycznych. Trochę z przypadku i trochę w ramach ucieczki przed wojskiem. Jego fascynacja czeska taka mi się trochę wydaje ucieczką przed wojskiem. Ale interesujące są postaci Czechów, których on tutaj pokazuje, pisarzy, których on tutaj pokazuje. I to, że on rzeczywiście potrafi tych ludzi zobaczyć w czymś, co mnie się wydaje zawsze bardzo istotne, mianowicie w pewnym kontekście. Daje nam szansę na to, abyśmy sami sobie zadali pytania odnośnie naszego ewentualnego życia w tamtych okolicznościach i trochę przez chwilę pomyśleli.
Powiem tak, to jest bardzo fajna książka, bardzo dobrze się ją czyta i to jest rzeczywiście, tak jak mówicie, elementarz i to jest jej największym plusem. Ponieważ ten elementarz oznacza, że mamy nie tylko Haszka, Czapka i Hrabala, ale mamy Otte Pawla, że jest tutaj także Skworecki, że jest także Havel, Urzidir i paru jeszcze innych twórców, nazwisk.
Zajfert, Kundera
i tak dalej. Kafka oczywiście. Mhm. I to porządkuje bardzo cały ten obraz literatury czeskiej. Że gdy mówimy książki z Czech, to nie mówimy tylko Kafka, ewentualnie Hrabal. Po drugie, jest to bardzo, bardzo logicznie przeprowadzona opowieść. Z tej perspektywy właśnie, o której Ania mówiła, tych kontekstów historycznych, sytuacji, które wbrew pozorom nie są tak powszechnie znane. Ten obraz Czechosłowacji wyłaniający się z książek chociażby Szczygła tutaj przypomnianego, zupełnie inaczej jest prezentowany w przypadku Kaczorowskiego. ten rys historyczny, te konteksty pozwalają nam zrozumieć, dlaczego w takiej, a nie innej sytuacji autorzy piszą to, co piszą i jakie to miało znaczenie dla literatury czeskiej, nie dla nas, Polaków, którzy zaśmiewamy się przygodami Skrecika czy przygodami dobrego wojaka Szwejka, ale to ma jakiś kontekst, jakiś powód, prawda? I dlatego ta książka jest interesująca. To oczywiście nie są szczyty literatury, ale tu nie ma wstydu i to jest książka, jeśli ktoś myśli o Czechosłowacji, rzeczywiście jako elementarz obowiązkowa.
Okej, wasz spór jest właściwie sporem w rodzinie, więc ja nie chciałbym się w niego wtrącać. I nie chciałbym też stanąć zupełnie przeciwko temu zadowoleniu z książki. Ja po prostu sobie myślę, że pora chyba też spróbować, tak mnie się wydaje, wejrzeć na samych siebie piszących o Czechach i się zastanowić, co sprawia, że czasami pewne pozory powierzchowności tak bardzo nam się wydają ciekawe. To po pierwsze, a po drugie może poskrobać pod spodem. Literatura, o której on pisze, jest doskonałym sposobem do tego, żeby wejść do środka. Zgoda. Podoba mi się ta książka.
I on nie pisze tu powierzchownie.
Nie. Podoba mi się ta książka jeszcze z dwóch powodów, bo on ma po prostu znaczną kulturę, taką kulturę czytania, kulturę osobistą, kulturę języka. To jest, nie znam autora, ale wyobrażam sobie taki ciekawy świata, czujny, uważny i zarazem dysponujący naprawdę sporą wiedzą, sporym odczytaniem i wieloma różnymi zaletami autor. Podoba mi się ta książka również z tego powodu, że jeśli ją potraktować jako książkę o literaturze, to ona literaturę, że się tak wyrażę, sprzedaje, nie wiem, reklamuje w sposób, którego nie można lekceważyć. W takim uwikłaniu w rzeczywistość, w biografię, właśnie w analogię do innych pisarzy, do życia pewnego pokolenia. To często oczywiście ostatecznie sprawia, że odnosimy wrażenie, jakby sama książka czy sama literatura nie została objaśniona zbyt głęboko, ale zachęta, żeby się z nią zmierzyć, poczytać na własną rękę. Taka reklama czytania literatury wydaje mi się pod tym względem świetna. Moja pierwsza dystansująca uwaga nie dąży do tego, żeby do tej książki zniechęcać, prawda?
Tylko ja się zgodzę, raczej, że jest dużo takich
raczej
książek.
Raczej jest wołaniem o jeszcze inny sposób pisania.
Ja się zgodzę, że mamy do czynienia z modą, rodzajem mody. Jesteśmy gdzieś tam w to zanurzeni i możemy czuć pewien przesyt, ale właśnie na tym tle ta książka daje szansę na to, abyśmy zaczęli inaczej patrzeć na Czechy.
Żadnych nieprzyjemności, nawet jeśli nie jest się miłośnikiem literatury, a tylko jest się miłośnikiem miłośnikiem podróży, kraju sąsiedniego, historii najnowszej, to ta książka oczywiście żadnych nieprzyjemności nikomu takiemu nie sprawi.
Aleksander Kaczorowski, Praski elementarz, książka, która okazała się nakładem wydawnictwa Czarne.
Oczy w słup. słowo i muzyka. Najlepsze.
Magazyn nie tylko o książkach, oczy w słup w Merkurym z Poznania.
Odzyskać tron, odzyskać koronę i co najważniejsze, odzyskać królestwo.
Odzyskiwać królestwo będziemy na zakończenie naszego programu. Teraz o odzyskiwaniu przeszłości.
Wielkopolscy gimnazjaliści zdobywają sporo nagród w ogólnopolskich konkursach historycznych. O ich ostatnich sukcesach opowiemy w przylądku Dobrej Niedzieli.
Teraz tylko zapowiedź tego spotkania.
Na stronie...
6 lat dzieciństwa, 6 lat wojny. Trzy autorki. Ewa Krygiera, Agnieszka Krygier-Łączkowska, Haszka Łączkowska. Dwie autorki są tutaj, mama i córka. Co to za książka?
Pomysł na książkę powstał po poprzednim konkursie. Na pracę konkursową złożył się film, nagrane wspomnienia mojej mamy, Ewy Krygier, plus komentarz do jej wspomnień. Ale później ten komentarz się bardzo rozrósł, bo to jedna przeczytana książka prowadziła do kolejnej, ta do następnej. I tak z tego kilkunastostronicowego komentarza do wspomnień mojej mamy powstała właściwie książka. Książka, która składa się z 20-stronicowych wspomnień i potem komentarza do każdego fragmentu tych wspomnień. Komentarza rozpoczynającego się wydarzeniami z początku wojny, dotyczącymi losów mojego dziadka, który przez całą wojnę był w Oflagu. Są fragmenty jego listów też przytoczone. I potem komentarze dotyczące osób, które pojawiają się na kartach tych wspomnień mojej mamy. Czasami to jest też weryfikacja tych wspomnień, bo mamie jako dziecku czasami coś się wydawało, łączyła dwa wydarzenia w jedno. Czasami po wojnie jakieś miejsce inaczej już wyglądało, więc ona coś inaczej nazywała. Taką chyba najbardziej interesującą historią tutaj jest sprawa podpalenia domu na Brzozowej, gdzie mama mieszkała. To zrobili powstańcy i dla mamy trudne było do zrozumienia, dlaczego powstańcy podpalili dom. I dopiero właściwie nasze poszukiwania, rozmowy z kuzynostwem, które też mieszkało w tym domu, ale także wspomnienia, do których udało się dotrzeć, wspomnienia osób, które brały udział w powstaniu, odsłoniły całą niejednoznaczność tej sytuacji. Że rzeczywiście do czegoś doszło, do podpalenia tego, ale żeby uchronić, żeby opóźnić atak Niemców, taki ostateczny atak Niemców na rynek Starego Miasta. I trochę też tak z takiego żalu, że trzeba ten dom, który był takim bastionem obronnym rynku Starego Miasta właśnie od strony Wisły, że trzeba go opuścić. To było takie właśnie niejednoznaczne. A dla mojej mamy to było, z jednej strony to była historia trochę ukrywana przez lata, bo o tym niewygodnie było mówić, a z drugiej strony no też takie niezrozumienie. Też trzeba pamiętać o tym, że ta wizja, którą tutaj przedstawia moja mama, na przykład wizja powstania warszawskiego, jest taką wizją cywilną, czyli nie tego, który walczył, który widział sens w walce podejmowanej każdego dnia, a tego dziecka, które przeżywało powstanie jako pewien kataklizm, którym już nie obowiązują żadne prawa, którym cały świat się wali i kataklizm, który trzeba przeżyć, ale nie widzi się w nim sensu.
Powiedziała pani o weryfikacji wspomnień swojej mamy. Halszka, jak sprawdzałaś, czy babcia mówiła prawdę, mówi prawdę, jak to jest, nie przestaje się wierzyć temu, kto opowiada, jak się zaczyna sprawdzać, się okazuje, że pewne rzeczy jednak wyglądają inaczej?
Nie, dlatego, że trzeba pamiętać o tym, że z czasem, po latach można zupełnie inaczej patrzeć na pewne rzeczy. To, że minęło już wiele czasu, ale też, że pamięć nie jest niezawodna, ale też, że moja babcia jako dziecko mogła różne fakty zupełnie inaczej interpretować. Pewne wydarzenia mogły się jej zlać w jedno, o czymś w ogóle mogła nie pamiętać, coś mogła inaczej odebrać, ale myślę, że to jest zupełnie naturalne.
A po tej całej pracy włożonej w tę książkę, nagraniu, sprawdzaniu, weryfikacji, opisaniu, bardziej pamiętasz jednak tę opowieść swojej babci? Czy bardziej przemówiły do ciebie, zostają w tobie te fakty, takie zweryfikowane fakty historyczne? Troszkę można by zapytać, emocje czy rozum? Co zostaje, co zwycięży?
Trudno jest to tak rozgraniczyć, bo w książce, którą wspólnie napisałyśmy, jest właściwie jedno i drugie i trudno jest powiedzieć, co najbardziej zapamiętałam, co najbardziej na mnie zrobiło wrażenie.
Ale początkiem przygody było to spotkanie i opowieść babci.
Tak, zaczęło się od tego, że babcia napisała wspomnienie i później my zaczęłyśmy nad nimi pracować. No i zaczęło się od tego, że babcia jeszcze kiedy byłam dużo młodsza opowiadała różne rzeczy ze swojej przeszłości.
Oczy w słup.
Agnieszka Krygier-Łączkowska i Halszka Łączkowska są współautorkami książki 6 lat dzieciństwa, 6 lat wojny, wydanej w tym roku w Poznaniu.
Odleglejszą przeszłością zajmuje się Elżbieta Herezińska.
Taki problem jest, proszę drogiego papieża, ale jestem uzależniony od piwa.
Korona śniegu i krwi to powieść, która ma 750 stron.
Można przebrnąć lub przeczytać z ogromną przyjemnością.
Raczej to drugie, o czym już mówiliśmy.
Od poniedziałku historyczna powieść Elżbiety Herezińskiej o Przemyśle II i końcu rozbicia dzielnicowego będzie naszym tytułem tygodnia.
Pełnym głosem.
Zaczyna od nowa tworzyć się idea Zjednoczonego Królestwa, ale jest to po prostu bezpardonowa walka między książętami piastowskimi, którzy byli no po prostu krewcy, pomysłowi, okrutni, przemyślni. Nie wiem jeszcze, jakich przymiotników użyć, żeby państwa zachęcić do Piastów, których osobiście uwielbiam. A z drugiej strony na tron Polski patrzy jednak potężny złoty król z południa, czyli król Czech, patrzą Brandenburczycy. I nagle w tym wyścigu pojawia się dwoje ludzi. Jednym z nich jest władca, któremu Poznań cały powinien oddawać boską niemal cześć, moim zdaniem.
I oddaje.
Przemysł II. A drugim z nich jest arcybiskup Jakub Świnka, który staje u boku młodego księcia i którego należy od strony historycznej uważać za architekta tej myśli zjednoczeniowej. To tak naprawdę geniusz Jakuba Świnki doprowadził do tego, że udało się po 200 latach odzyskać tron, odzyskać koronę i, co najważniejsze, odzyskać królestwo. Nie zapominajmy o tym, jak pikantna jest ta historia. Ten oto książę poznański, który w niebywały sposób zdobywa koronę polską i jest pierwszym królem po 200 latach, on po kilku miesiącach rządów zostaje zamordowany. Pada ofiarą właściwie jedynego udokumentowanego w historii Polski królobójstwa. Mhm. Spisek. Spisek to jest jakby takiego zarębę tam usiekli, ale to jest królobójstwo. Mhm. To jest
Zaręba to jest jeden z bohaterów tej książki. To jest tak, że wiemy o tym, jakie knowania są w rodzie Bordziów. Wyobrażamy sobie, jak to krwawa była historia korony angielskiej, tak. Między innymi dzięki Szekspirowi. Ale tak naprawdę Piastowie w naszej wyobraźni zachowali się w przekazie Jasienicy albo Bunsza. Pani jakby powraca w nowy sposób do tamtej historii i proponuje po raz kolejny, żebyśmy się zastanowili, bo to jest fenomenalna, sensacyjna historia. Trudno było panią namówić na napisanie tej książki?
Nie.
Zdaje się, że wydawca opowiadał mi, że to nie było takie proste.
To nie było takie proste, dlatego że pokłóciliśmy się, o kim ma być ta książka. Dlatego, że ja chciałam i napiszę w końcu tę książkę. Nie dam się tutaj odwieść od tego pomysłu. Ja pragnęłam napisać opowieść o Piastównie, o pewnej kobiecie, o Świętosławie, siostrze Mieszka, postaci
idąc
z naszej...
tropem tych nordyckich książek.
Tak. Postaci, które mnie po prostu fascynują od wielu lat i nazwałam ją Panią Czterech Tronów, na co mój wydawca powiedział, ale tutaj mamy czterech kandydatów i jeden tron, tu jest Polska, gra o tron. A na końcu mówi, no przecież to Piastownie. A wie Tadeusz Zysk skąd inąd, że Herezińska leci na Piastów. Co tam się dzieje? Porwania sióstr rodzonych księżniczek piastowskich, nastoletnich, wyświęconych mniszek spod ołtarza, kiedy brat z bratem ustalili, że trzeba by dziewczynę wydać za mąż, bo się im nagle dobra okazja trafiła. Trucicielstwo na ucztach weselnych, druga specjalność piastowska, trzecia, bardzo szeroko rozpowszechniona, nawet mogę powiedzieć, że książęta nasi doszli w tym do wysokiej perfekcji, to są porwania z kościoła. Albo opowieść o księciu wrocławskim Henryku, który kiedy miał kłopoty w państwie, przysiągł papieżowi, że pójdzie na krucjatę do Ziemi Świętej, a jak już tron zdobył, to na krucjatę nie miał czasu, musiał tego tronu pilnować przed braćmi, bo by mu ukradli. I odmówił papieżowi. Papież przysłał stanowcze wezwanie do zapłaty, wezwanie, żeby książę stawił się na krucjatę. On mu napisał, taki problem jest, proszę drogiego papieża, ale jestem uzależniony od piwa. Takie piwo mamy na Śląsku ciemne, ja muszę je pić dla zdrowotności. Czy tam w tej Ziemi Świętej będzie to piwo? I ten papież mu odpisał, no piwa tam nie będzie, to ja ciebie, synu, zwalniam z tej krucjaty, bo jak ty bez piwa żyć nie możesz. I to są autentyki. To są autentyki. No, w zamian za to musiał pójść na krucjatę na Prusów, ale była nieudana. Pewnie się upili z Henrykiem Brodatym po drodze i koniec. Prusom się upiekło. Chcę, żebyśmy mieli taką radość obcowania z naszą własną historią, bo ona naprawdę jest ciekawa.
My nie będziemy nigdy przewodnią rolą świata i Europy. Nie musimy sobie tego wmawiać, ale właśnie chcę podkreślić, nie musimy. Jesteśmy niezwykłym narodem o niezwykłej, barwnej historii. Niczego nam w tej historii nie brakuje. Tylko zacznijmy się tą historią radować, odkrywać ją, nawet poprzez tych zwariowanych, szalonych, przypuszczam,
piastów,
że przez pół życia pijanych piastów, którzy mieli naprawdę jakieś niezwykłe widy w swojej działalności, ale byli oni, właśnie ci piastowie, pokazują, jak Polak sprzed 800, 900 czy 1000, jak chrobry lat, jak Polak nie posiadał żadnych ograniczeń. Chrobry był takim wizjonerem, który nie posiadał jakichkolwiek ograniczeń. On po prostu widział siebie potężnym, miał ochotę na tron księstwa ruskiego, księstwa czeskiego, pach, 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 zagarnął sobie te wszystkie trony, usiadł na nich, a cesarzowi powiedział, po prostu spadaj.
Oczy w słup.
Jak tu nie kochać piastów?
To był magazyn nie tylko o książkach.
Także wszystko, o czym tutaj mówimy, niejako ma podwójne znaczenie.
Anna Gruszecka.
Robert Mirzyński.
Krzysztof Jankowski. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za tydzień.
Taka reklama czytania literatury wydaje mi się pod tym względem świetna.
Oczy w słup.